Głos z Francji. Spotkania ze świadkami świętości. Zaprasza ksiądz Marcin Jóźwiak.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszego patrona naszej audycji poznałem podczas spowiedzi wielkanocnej w jednej z parafii w Saint-Étienne. Zostałem zaproszony, aby posługiwać w konfesjonale. Pojechałem więc, aby zobaczyć parafię na północy Saint-Étienne. Spowiedź odbywała się w jednym z kościołów tej parafii. Parafia natomiast miała specyficznego patrona, błogosławionego Antoine Chevrier. Myślę, że wielu z nas nie zna tego błogosławionego, dlatego że mało jest znany w Polsce. Kim był, skąd pochodził i dlaczego chciałbym dzisiaj Wam o nim opowiedzieć? O tym już za chwilę. Niech Duch Święty nas wspomaga w tym nowym odkrywaniu osoby błogosławionego Antoana. Niech błogosławiony Antoni nas wspomaga w misji głoszenia Słowa Bożego. Oczywiście myślę, że mamy świadomość, przeżywamy teraz tydzień misyjny. Już na samym początku chciałbym podziękować za wszystkie modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Dziękuję za modlitwy za mnie i za Francję także. Wiemy jednak, że każdy z nas jest misjonarzem, jak to mówimy, na swoim podwórku. O tej prawdzie przypomniał mi szczególnie błogosławiony Antoni Chevrier, a w jaki szczególny sposób, o tym już za chwilę. Przyznam się wam, moi drodzy, że zawsze pragnąłem, aby nasza audycja nie była przegadana. Trudno jest bowiem słuchać jednej osoby przez dłuższy okres czasu. Zawsze to sobie zakładam i prawie nigdy nie wychodzi. Potrzebne jest, myślę, abyśmy naszą dzisiejszą audycję na nowo uszeregowali na poszczególne części. Będziemy więc dzisiaj mówić o życiu błogosławionego Antoniego Chevrier, a później postaramy się przedstawić krótko trzy charakterystyczne wydarzenia z jego życia, które mogą nam pomóc być prawdziwymi misjonarzami Chrystusa. Na koniec chcemy posłuchać świadectwa pewnego księdza, którego serce związane jest szczególnie z błogosławionym Antonim Chevrier. Zapraszam na audycję z całego serca. Jeśli chcemy zobaczyć więcej błogosławionego Antoniego Chevrier, zapraszam was, moi drodzy, do Lyonu. To właśnie tam żył Antoine Chevrier. Wiem, że już wiele razy byliśmy w Lyonie. Możemy więc zobaczyć, jak wielu świętych posiada to miasto. Dzisiaj może mniej odkrytych i zauważonych, ale zawsze obecnych świadków Chrystusa. Potrzeba jest tylko ich na nowo wydobyć spod gruzu kamieni na światło dzienne. Przenosimy się więc do roku 1826, dokładnie do dnia 16 kwietnia. Przychodzi na świat Antoni w rodzinie Chevrier. Jego ojciec Claude był przedstawicielem rodziny producentów jedwabnych pończoch, a jego mama Marguerite zajmowała się pracą w domu. Był bardzo żywym dzieckiem, bardzo lubił robić żarty. W dzieciństwie był przywódcą swojej grupy, gdyż był wysokiego wzrostu. Często więc chronił swoich kolegów przed innymi. Był długi czas ministrantem i tam właśnie od swojego księdza wikariusza dowiedział się o kapłaństwie. Wstąpił do szkoły klerykalnej świętego Franciszka. Gdy inni okoliczni mieszkańcy zobaczyli, że Antoni chce zostać księdzem, byli wobec tych planów bardzo sceptyczni. Mówili do rodziców: wasz syn chce zostać księdzem? Taki łobuz? Potem Antoni wstąpił do niższego seminarium, a w 1846 roku do wyższego seminarium w Lyonie. Kiedy usłyszał tam o misjach, zaraz chciał wyjechać do odległych krajów. Jednak z pomocą przyszła mu jego mama, która uświadomiła Antoniemu, że także w Lyonie jest wielu niewdzięczników, którzy nie znają Ewangelii. Potrzeba jest także ewangelizować Lyon, mówiła. Został wyświęcony 25 maja 1850 roku, a już 3 dni później został wikariuszem w parafii świętego Andrzeja w La Galotière. La Galotière to część Lyonu, w której mieszkało około 43 tysięcy mieszkańców. Dzielnica nie cieszyła się jednak dobrą opinią. Mieszkało tam wielu ludzi biednych, na ulicy, opuszczonych. Błogosławiony Antoni posługiwał jako ksiądz parafii. Co ciekawe, po przyjściu nowego wikariusza, proboszcz postanowił więcej sobie odpocząć. Prawie wszystkie więc sakramenty udzielał Antoni Chevrier. Pewnego dnia spotkał świeckiego, Camille Rombaut, który postanowił wybudować nowe dzieło, dom dla rodzin potrzebujących, tak zwane Miasto Dzieciątka Jezus. Zafascynowany tym dziełem, błogosławiony Antoni przeżył osobiste nawrócenie. Mówił: ja jako ksiądz nigdy nie żyłem tak jak ten człowiek, ubogo, poświęcając wszystko dla innych. Ostateczne nawrócenie Antoniego dokonało się podczas świąt Bożego Narodzenia w 1856 roku. O tym wydarzeniu powiemy sobie później. W 1857 roku ksiądz Antoni opuszcza parafię i zostaje jałmużnikiem w miasteczku Dziesiątka Jezus. W szczególny sposób zajmuje się przygotowaniem do pierwszej komunii świętej. Zajmuje się katechizacją dzieci i młodzieży. Po pewnym czasie jednak Dzieło miasteczka nie zgadzało się z wizją błogosławionego Antoniego. Zaprzestano w nim przygotowania do pierwszej komunii. Po długiej modlitwie w 1860 roku błogosławiony Antoni stał się lokatorem pewnej sali balowej o złej reputacji, która nazywała się Prado. To tam właśnie stworzył miejsce przygotowania do pierwszej komunii świętej razem z trzema swoimi współpracownikami, współtowarzyszami Marią, Amelią i Piotrem. Szybko jednak zauważył, że potrzebni mu są nowi księża, którzy zajmą się katechizacją. Tak właśnie zgodziło się dzieło ruchu kapłańskiego, Stowarzyszenie Kapłańskie, które przyjęło nazwę Zgromadzenia Księży Prado. Do dnia dzisiejszego jest ono żywe na świecie, oczywiście najbardziej we Francji. Ksiądz Antoni Chevrier umiera w roku 1879 w wieku zaledwie 53 lat w opinii świętości. Na jego pogrzebie zgromadziło się około 50 tysięcy wiernych. Antoine Chevrier został beatyfikowany w Lyonie przez Jana Pawła II podczas jego trzeciej podróży do Francji w roku 1986. Swój ideał ewangelicznego życia błogosławiony Antoni zawarł na wypisanej na ścianie swojego domu inskrypcji zatytułowanej Tableau de Saint-Fons. No właśnie, co mógłby nam powiedzieć błogosławiony Antoni? Jaki był jego ideał życia? Jakie wydarzenia naznaczyły jego życie? O tym postaram się już za chwilę wkrótko w słowach. Chciałbym wam, moi drodzy, powiedzieć o trzech rzeczach. O szopce bożonarodzeniowej, o przygotowaniu do pierwszej komunii świętej oraz o wspomnianej już przed chwilą inskrypcji z Saint-Fons. Ale to wszystko po krótkiej przerwie muzycznej.
Vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit. Blessures qui sont les nôtres, c'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres.
Te trahir, qui de nous te reniera? Pour toi je pourrais mourir, nous nous abandonnons à toi.
Toi qui parles de ta mort, c'est ta vie qui parlera. Vous qui me croyez encore, non, ne perdez pas la foi. Le miracle, c'est la vie. Même dans le noir, c'est à vous, c'est à vous de le voir. Aimez-vous les uns les autres.
Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres.
Aimez-vous les uns les autres.
Thank you.
wkrótce Bożonarodzeniowej. To prawda, że do świąta Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu. Warto jednak zauważyć, że właśnie w roku 1856 podczas medytacji nowonarodzonego Dzieciątka Bożego w szopce w swoim kościele La Guillotière, błogosławiony Antoni doznał przemiany życia. Mówił: Jezus przyszedł na ziemię nie mając nic. Cóż za pokora, cóż za uniżenie. Bóg w biednej szopie narodzony, aby nas zbawić. I właśnie taką pokorą chcę żyć. Takim wyrzeceniem się wszystkiego. Żyć najbardziej ubogo, jak się tylko da. Aby tylko móc jak najlepiej Ci służyć, o mój Panie. Będę formował księży ubogich dla ubogich. Wierzę w Ciebie, Panie, że Ty mi pomożesz. Niesamowite spotkanie Antoniego z nowonarodzonym Chrystusem i misja, której się właśnie tam nauczył. Misja, która została mu tam właśnie powierzona. Dla mnie jest to pewien znak, jak Bóg mówi do nas przez to, co nam dał. Przez misterium zbawienia, które wciąż przeżywamy rokrocznie. Może często jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnych celebracji liturgicznych w Kościele. A może potrzeba w te najbliższe święta więcej pobyć z Jezusem przy żłóbku, także z dziećmi, z całą rodziną. Czy nie tak możemy wypełnić nasze zadanie misyjne? Kiedyś zobaczyłem, że aby przybliżyć dzieci do Jezusa, potrzeba im pokazać Jezusa obecnego w Kościele. Przez adorację, przez modlitwę, a dopiero potem potrzebne są wyjaśnienia i słowa. Warto o tym pamiętać. O przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej. Wiem, mocno zaznaczyłem naszą misyjną drogę wobec innych właśnie przed chwilą, szczególnie wobec dzieci. Powiem wam, że zostałem do tego mocno zachęcony podczas mojego ostatniego pobytu w Polsce. Odwiedziłem moją kuzynkę. Jej dziecko, mała Julka, ma w najbliższym roku przyjąć pierwszą Komunię Świętą. Właśnie gdy u nich byłem, Julia uczyła się największego przykazania Boga i bliźniego. Materiał wymagany na katechezie. I zgodziło się we mnie pytanie, czy warto dzisiaj w ten sposób uczyć na pamięć pewnych reguł dzieci? Czy to jest właściwa droga misyjna? Myślę, że tak, ale tylko wtedy, gdy za słowami idzie życie. Tylko wtedy, gdy to, czego uczymy, dzieci mogą doświadczyć w życiu rodziny. Patrzę teraz na błogosławionego Antoniego. On prawie przez całe życie zabiegał, aby tworzyć miejsca do nauki dzieci katechezy, szczególnie aby ich przygotować do pierwszej Komunii Świętej. Jak podają jednak historyczne zapisy, jego domy różniły się od innych jedną podstawową sprawą. On przyjmował na katechezę dzieci, które od początku zachęcał do pracy na rzecz domu i na rzecz jeszcze bardziej ubogich od nich. Uczył ich nie przez słowa, ale przez życie wspólne i przez wspólną misję na rzecz innych. Jak bowiem nauczyć miłości bez czynienia miłości? Inskrypcji Tableau de Saint-Fons. Obraz Saint-Fons jest miejscem symbolicznym dla całej rodziny zgromadzenia Prado. Ojciec Antoni sam wypisał na murze swojego domu owoc kontemplacji Jezusa Chrystusa w Ewangelii. Czynił to bardzo często. Zawiera on bogaty projekt formacji prawdziwego ucznia i apostoła Jezusa Chrystusa. Obraz odpowiada na pytanie, kim jest Jezus Chrystus i co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem dzisiaj. Zapraszam, aby zobaczyć ten obraz na zdjęciach. Ja chciałbym tylko pokrótce o nim opowiedzieć. Choć obraz w pierwszym rzędzie jest skierowany do księży, może być także pomocą dla każdego z nas. Czytamy na inskrypcji. Ksiądz jest drugim Chrystusem. Aby nim być, trzeba przyjąć ubogość szopki betlejemskiej. Być ubogim, ale także pokornym wobec Boga i innych. Im bardziej jesteśmy ubodzy, tym bardziej będziemy potrafili uwielbić Boga i tym bardziej będziemy pożyteczni dla innych. Kapłan jest człowiekiem ogołoconym. Aby być drugim Chrystusem, kapłan potrzebuje umrzeć dla samego siebie. Umrzeć, ale także ofiarować siebie przez modlitwę, pracę, przez cierpienia, nawet przez śmierć. Im bardziej umrzemy, tym bardziej będziemy mieli życie i damy życie innym. Kapłan jest człowiekiem ukrzyżowanym. Aby być drugim Chrystusem, potrzeba także kochać, tak jak Chrystus, przez Eucharystię. Kochać to dać siebie przez swoje życie, ale także przez swoją wiarę, swoje słowa, swoją modlitwę. Potrzeba jest się stać dobrym chlebem dla innych. Kapłan jest człowiekiem, który jest spożywany przez innych. Te właśnie trzy symbole. Szopka betlejemska, krzyż Jezusa Chrystusa i tabernakulum są znakiem do dnia dzisiejszego zgromadzenia świeckich i księży Prado. A o doświadczeniu tego zgromadzenia chcielibyśmy teraz posłuchać przez świadectwo księdza Guy Dora. Est-ce que tu peux se présenter en première?
Moi?
Oui. Ton nom, prénom?
Guy Dora. Voilà. Tu veux savoir que je suis prêtre depuis 1971 pour le diocèse de Saint-Étienne, au moment où le diocèse commençait à exister, puisque le diocèse a été créé à Pentecôte et moi j'ai été ordonné le 15 août.
Ah oui.
Voilà.
La même
année. Oui. Autrement, ben, après j'ai été mis prêtre dans la vallée de Londen, à Firminy, d'abord à la paroisse, et puis après au service des mouvements, de la JOC en particulier, Jeunesse ouvrière chrétienne. Après je suis venu sur Saint-Étienne, et puis après j'ai été appelé à Lyon, au service des prêtres du séminaire du Prado, pendant 6 ans.
Est-ce que tu peux expliquer un peu le prêtre des Prado? Parce que c'est dans notre thème un peu.
Ouais. Dzień dobry, ojcze. Czy mógłbyś się nam przedstawić na początku? Mam na imię Guy Dora, jestem kapłanem diecezji Saint-Étienne. Od roku 1971, w momencie, kiedy powstała diecezja Saint-Étienne. Zesłanie Ducha Świętego powstała diecezja, a ja zostałem wyświęcony na kapłana 15 sierpnia tego samego roku. Na początku byłem kapłanem w Dolinie Ondenne, w mieście Firminy, w parafii. A potem posługiwałem różnym grupom w diecezji, szczególnie w ruchu ŻOK, chrześcijańskim ruchu młodych pracujących. Potem przybyłem do Saint-Étienne, a potem zostałem powołany do Lyonu, aby posługiwać księżom zgromadzenia Prado w seminarium przez 6 lat. Czy możesz nam wytłumaczyć, co to takiego zgromadzenie księży Prado? To bowiem jest w naszym temacie. Księża Prado to rodzina duchowa, a mówiąc dokładnie, kanonicznie, to świecki instytut dla księży diecezjalnych. Dlaczego Antoine Chevrier pomyślał o stworzeniu wspólnoty księży? Zrozumiał, że w swojej misji pomocy biednym nie może żyć sam jeden. Dlatego też spróbował żyć razem ze wspólnikami. Miasteczku Dziesiątka Jezus był w szczególny sposób zaangażowany w przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Czyli inaczej mówiąc, pomagał dzieciom z ulicy, dzieciom w sytuacji trudnej życiowo, uczyć się katechizmu, uczyć się o Bogu, aby w ten sposób mogli oni przyjąć pierwszą komunię świętą. To było nic innego, co dzisiaj nazywamy inicjacją chrześcijańską, ale było to także szczególnym wejściem tych dzieci w życie społeczne, aby mogły się poczuć na nowo przyjęte. Potem to przygotowanie do pierwszej komunii świętej straciło trochę w miasteczku swoją rolę centralną, a dzieci były z tego powodu nieszczęśliwe. Współtowarzysze ojca Antoine proponowali, aby stworzył jakieś nowe miasteczko, coś nowego obok. W 1960 roku ostatecznie ojciec Antoni, za namową swoich współtowarzyszy, kupił lokal, który nazywał się Prado, salę balową, o trochę złej reputacji. Kiedy się już to dokonało, potrzebował księży, aby mu pomagali w tym dziele. Wiele razy próbował znaleźć księży, którzy będą razem z nim współpracowali. A w ostateczności doszedł do wniosku, że potrzebuje kształcić księży w swojej duchowości. Księży, którzy będą podążali tą samą drogą, co on. I tak stworzył szkołę duchowną w Prado. A ty, drogi księże, dlaczego właśnie wybrałeś tę wspólnotę księży Prado? Ja wspólnotę Prado spotkałem po raz pierwszy, kiedy rozpocząłem swoją formację kapłańską. Po liceum wstąpiłem do seminarium, nazywamy je seminarium przygotowujące, ponieważ nie uczyłem się wcześniej łaciny, a była ona wymagana w tym czasie, a także nie miałem studiów filozoficznych, skończyłem tylko studia techniczne, matematyczne. Rzeczy, które mnie bardzo dotknęły w duchowości Prado, to przede wszystkim priorytet wobec najbardziej ogołoconych, najbardziej biednych. To było wcześniej dla mnie tylko teorią. Czułem się częścią tych, którzy są w dobrym położeniu. Byłem w liceum raczej bogatym. Dla mnie więc nie było łatwo odczuwać coś dobrego wobec tych najbardziej pokrzywdzonych. Po drugie, jeśli chodzi o Ewangelię, to co przeżyłem także w akcji katolickiej, to jest wielkość przeżywania Ewangelii. Nie tylko Ewangelii, która jest studiowana, medytowana, ale którą żyjemy na co dzień i o której świadczymy poprzez nasze czyny. I trzecia rzecz to znalezienie księży, którzy żyją tą samą duchowością. Znalezienie ekipy, aby nie być sam w tej misji głoszenia Ewangelii. To są właśnie trzy rzeczy, które mnie najbardziej dotykają w duchowości wspólnoty Pradon. Czy możesz powiedzieć, ilu księży z diecezji Saint-Étienne żyje obecnie w tej duchowości? Jak wy żyjecie dzisiaj wspólnie? Jest nas obecnie 9. Spotykamy się wspólnie raz w miesiącu w Montbrison u sióstr Klarysek. I co robicie podczas tej formacji? Zawsze nasze główne punkty spotkania to modlitwa, słuchanie i studiowanie Ewangelii i czas rewizji życia, czyli próbujemy na nowo spojrzeć na życie i na naszą odpowiedzialność pastora. Ten czas studiowania Ewangelii ma oczywiście różne możliwości. Ojciec Chevrier bardzo dużo studiował Ewangelię. Mówił bardzo często, że studiuje Chrystusa przez Ewangelię. Każdy problem pastoralny, który miał rozwiązać, gdy pytał, jak miałby w tym danym przypadku uczynić, próbował rozwiązać pytając, jak by uczynił Jezus. I wtedy na nowo czytał, przepisywał, kopiował niejako i potem medytował tekst Ewangelii. To przepisywanie Ewangelii było dla niego niejako przyswajaniem tekstu i sposobem na medytację. Czy jesteś zadowolony z tej wspólnoty? Jak każda wspólnota, nasza także potrzebuje się nawracać, aby była lepsza. Ale jak do tej pory jest dobrze. Dziękuję bardzo Ojcu za rozmowę i za to świadectwo. Na koniec dzisiejszej audycji bardzo dziękuję jeszcze raz za wszelkie dobro, za wszelkie dobre słowa i gesty, za modlitwę, za misję i misjonarzy. Pamiętajmy, wszyscy jesteśmy misjonarzami. Niech błogosławiony Antoni Chevrier nas wspomaga w tym zadaniu. Umacniajmy się przez słuchanie Słowa Bożego, przez naśladowanie Ewangelii, przez naśladowanie życia Chrystusa. To jedyny sposób, aby wykonać misję głoszenia Ewangelii wobec innych, szczególnie wobec najmłodszych dzieci i młodzieży. Oto się modlę dla każdego z Was. Niech Was Pan Bóg błogosławi w tym dziele i do następnego spotkania. C'est tellement ça, l'amour, tellement possible. À qui m'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment, c'est tellement bien.